Słuchajcie, otwórzmy nasze Biblię na drugim liście świętego Pawła do Koryntian. Jak widzicie, tak wzdycham trochę przy tym liście, bo tak naprawdę to tak z pół roku temu czy coś, jakoś miałem wolny czas i ten list tak na raz przeczytałem. I pierwszy, i drugi. I Bóg mi dał taki cały obraz jakby tych wydarzeń, co się tam działy. A które akurat bardzo podobne rzeczy, jak Paweł przechodził w Koryncie, ja podobne przechodziłem niedawno, ostatnimi laty, dlatego to jest takie bardzo żywe, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby to było zbyt moje osobiste, tylko żeby to było takie właśnie biblijne, tak, z Bożego Słowa, więc tak ciężko mi czasami znaleźć balans w tym wszystkim, żeby wam właściwie to przekazać, to słowo.
Bóg będzie czuwał.
Bóg będzie czuwał, nie? I niech zamknie moją buzię, jak będę chciał coś niewłaściwego powiedzieć, tak? Słuchajcie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy z 11 rozdziału drugiego listu Koryntian. Dzisiaj będziemy z 12, który zaczyna się od widzeń i objawień pańskich. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym wrócić na chwilę do 11, żeby nam trochę przypomnieć, jakie jest tło tych wypowiedzi. Dlaczego Paweł w ogóle wspomina o tych swoich wizjach i objawieniach? Jak pamiętacie, w kościele w Koryncie był taki problem. Jak Paweł wyjechał, Paweł założył ten kościół. I był tam, jak dobrze pamiętam, 2,5 roku chyba, czy nawet 3 lata, nie, 2,5 chyba. Założył ten kościół, można powiedzieć, założył fundament, ustanowił uczniów. Ale gdy on wyjechał i zakładał gdzie indziej kościoły, w międzyczasie w kościele pojawili się ludzie, których on nazywa, mieliśmy to ładnie zdefiniować w 11, rozdziale i w 13 oni też się pojawiają z powrotem. On ich nazywa arcyapostołowie. I teraz kim byli ci arcyapostołowie? Arcy w ogóle, to tak jak mówiłem tydzień temu, arcyapostoł to znaczy, że ktoś jest wyższy niż apostołowie, tak? A kto w kościele był wyższy od apostołów, przepraszam bardzo? Jezus tylko, nie? Ale pojawili się w kościele w Koryncie ludzie, którzy uważali się że mają wyższy autorytet niż Paweł. No bo kim Paweł jest? Niski, łysy, niedowidzący, głos krzyczący. Kto to jest w ogóle? Zaczęli podważać jego autorytet. Człowieka, który złożył swoje życie i założył ten kościół. On przyjechał, ryzykując życie do Koryntu, głosił odważnie Ewangelię i kościół powstał, tak? Ale znaleźli się tacy, w cudzysłowie, odważni ludzie, którzy zaczęli atakować jego autorytet. Dlaczego to jest ważne? Bo właśnie w tym kontekście Paweł pisze też ten 12 rozdział, gdzie mówi o swoich widzeniach i objawieniach pańskich. Ale co jest ważne, to on mówi coś takiego: ja nie lubię chlubić się tymi rzeczami, ale wyście mnie do tego zmusili. Dlaczego? Bo ci arcyapostołowie co robili? Szczycili się tym, co oni reprezentują, tak? Czyli wywyższali siebie, swój autorytet budowali na tym, że poniżali Pawła, tak? Czyli jego autorytet umniejszali, rzucali jakieś plotki, rzucali jakieś pomówienia. Jednym z pomówień mieliśmy też takie, że pomawiali go o to, że Paweł, nie mogli go oskarżyć o to, że robił to dla pieniędzy, bo pracował własnymi, akurat w Koryncie się złożyło, że pracował własnymi rękoma na utrzymanie siebie i całego zespołu misyjnego, więc o to go nie mogli oskarżyć, ale my ludzie jesteśmy bardzo kreatywni w oskarżaniu innych. Skoro nie mogli go o to oskarżyć, to o co go oskarżyli? Oskarżyli go o to, że nie brał pieniędzy z kościoła. Można oskarżyć? No pewnie, że można. Pogardza nami. Nie chce naszych pieniędzy. Tak? To jest takie fajne polskie przysłowie. Dajcie mi człowieka, a ja znajdę na niego co? No dokładnie, nie? Na każdego człowieka się paragraf znajdzie. Na Pawła też znaleźli. Nie tak. No to tak. No i tak to działa. Słuchajcie, w kościołach, to w Koryncie było, w kościele, tak? I tacy arcyapostołowie tam byli. Więc Paweł mówi coś takiego, że muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. Dlaczego musi? Bo on chce pokazać prawdziwy swój autorytet, jak to w praktyce wygląda, a nie taki teoretyczny autorytet, jaki sobie zbudowali ci arcyapostołowie. Nie mieli żadnych podstaw do tego, a jednak. I co fajne, że musieli, skoro Paweł ich nazywa arcyapostołami, to oni sami o sobie musieli mówić, że są apostołami. Tylko pierwsze pytanie, jakie ja mi się nasuwa, to ciekawe, który kościół założyli i gdzie. Pan nie sobie przepisywać zasługi czyjejś pracy, nie? Bardzo fajnie. I dzisiaj też mamy, słuchajcie, takich ludzi, którzy... Ja, no dzisiaj może arcy apostołów, to już rzadko spotykamy. No nie używamy tych słów na określenie misjonarzy. Ale są i arcymisjonarze, znaleźlibyśmy takich. Są i arcypastorzy, których też byśmy takich znaleźli, którzy są ponad, tak naprawdę są ponad pastorami. Ich autorytet, oni nie uznają pastorów, bo oni są ponad pastorami. Okej. Możesz sobie tak mówić. Ale moja Biblia mówi, że Bóg postanowił w Kościele ewangelistów, apostołów i pasterzy, nauczycieli. Po co ich ustanowił? Żebyśmy wszyscy doszli do doskonałości, jaką jest Jezus w nas. Bez tych osób, których Bóg ustanowił, możesz sobie wmawiać, możesz sobie wymyślać, co chcesz, ale bez tych osób, które Bóg ustanowił, nie osiągniesz doskonałości. Bo każdy z nas potrzebuje, ja tak samo potrzebuję, kogoś nad sobą, kto gdy ja zbaczam z właściwej drogi, pokaże mi, skoryguje mnie, przywróci mnie do społeczności z Bogiem. Nie jest tak? Każdy z nas jest na to podatny, żeby być zwiedziony. Każdy z nas potrzebuje kogoś, kogo autorytet jest nade mną i kto mnie może skorygować. Ja tego potrzebuję. Sorry, jestem tak słaby. Mówię, przyznaję wam się tu publicznie, ja potrzebuję takich osób. Potrzebuję nawet, żebyście wy czasami, jak w Bożym Słowie widzicie coś innego niż ja mówię, żebyście od razu przychodzili i mi mówili, bo ja mogę się mylić. Nie jestem papieżem nieomylnym. Jestem człowiekiem, który może się mylić. Mogę mieć okresy cielesności, mogę źle zinterpretować jakiś fragment. Naprawdę mogę. Dlatego cały czas z uporem maniaka zachęcam was, sprawdzajcie to wszystko. A o tym ustanowieniu, o którym przed chwilą powiedziałem, możecie sobie znaleźć w Efezjan w 4 rozdziale. Tam jest, Paweł pisze, że Bóg ustanowił w Kościele takich ludzi. Apostołowie, inaczej dzisiaj byśmy powiedzieli misjonarze, ewangeliści i pastorzy, nauczyciele. Ta grupa jest konieczna do tego, żebyś ty doszedł do doskonałości. Żebym ja doszedł, żeby każdy z nas doszedł do doskonałości. Razem mamy dojść do tej doskonałości. Więc mówię o tym. A co jeszcze z 12 chciałem wspomnieć? Wspomnę o tym, bo to naprawdę to jest taką moją bolączką. Ludzie w kościołach i w Koryncie zresztą był ten problem. Słuchajcie, to jest jeszcze 11 rozdział, 20 werset. Ja o nim wspomniałem ostatnio, ale go nie omówiłem. Tam jest powiedziane tak. Paweł mówi, znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi. Gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. I znosicie to. On mówi, dlaczego wy to znosicie? Arcyapostołowie, arcypastorzy, arcymisjonarze mają to do siebie, że lubią policzkować ludzi, znieważać ich, że lubią dokładnie krytykować wszystkich i wszystko, co się rusza. Naprawdę znam takich gości, szczególnie pozwalają sobie na Facebooku czy gdzieś w takich miejscach, gdzie są, można powiedzieć, nie widzisz ich w cztery oczy. Czy Biblia nie mówi, że jeśli masz coś przeciwko twojemu bratu, to masz go napomnieć? Gdzie? Na Facebooku? Jak Biblia mówi? Gdzie masz go napomnieć? Dokładnie, w cztery oczy. Nie w sześć, nie w osiem, w cztery oczy. Cztery oczy to znaczy moje i tej osoby, do której idę ją napomnieć. A dzisiaj, kto z was w ogóle widział, żeby ktoś zastosował w ogóle te w cztery oczy, nie? Bo łatwiej jest to plotkować, łatwiej jest jeszcze dopowiadać coś do tego, co widziałem, słyszałem i tworzyć takie, ale fajna plotka. Zamiast iść w cztery oczy. Naprawdę bardzo dużo problemów w kościołach byśmy uniknęli, gdyby taką podstawową, prostą zasadę żebyśmy stosowali, tak? Cztery oczy. Ale tu jest ciekawe, Paweł mówi, słuchajcie, znosicie, gdy was ktoś zniewala. Wyobrażacie sobie? Myślicie, że tak się dzisiaj nie dzieje? On tu mówi o ludziach, Paweł mówi o ludziach, którzy nazwali siebie, oni budowali swój autorytet jeszcze tak w Koryncie. Bo to Żydzi byli akurat. Oni mówią, jesteśmy Hebrajczykami. Pochodzimy od Judy. I jesteśmy Izraelitami. I to miało dać im większy autorytet niż Paweł. A Paweł mówi, przepraszam bardzo, ale ja też jestem Hebrajczykiem. A Hebrajczycy to byli Żydzi, to była wybrana grupa Żydów, to byli ci, którzy władali jeszcze językiem hebrajskim, gdy nie był on powszechny. Ale wiemy, że akurat źle trafili, bo Paweł był w Jerozolimie, był szkolony na faryzeusza i on znał hebrajski. Więc nie zabłysnęli tutaj w porównaniu do Pawła. Później, że są wierzącymi, bo to to może są, brakuje mi tego słowa, ale najpierw mówią, że są Izraelitami, tak? A to oznaczało, że są z narodu wybranego, tak? Więc ten autorytet budowali na tym. Ale Paweł mówi, ale ja tak samo. Też jestem Izraelitą. Też jestem z narodu wybranego. I na koniec mówi, że potomkami Abrahama są. A Paweł mówi, ja też. Co więcej, mówi, sługami Chrystusa są. Ja też jestem sługą Chrystusa, tak? Więc nie różnią, jakby nie są nikim lepszym. Twierdzą, że są lepsi od niego, ale nie mają żadnych podstaw do tego, żeby tak twierdzić. Że znają lepiej hebrajski? Czyli lepiej znają Stary Testament niż Paweł? No, nie wiem, czy tak jest. Raczej nie. Robią to, robią tamto. Paweł mówi, nie porównujcie się, tak? Jeśli Paweł mówi tak, pamiętacie, jak było o tych wzorach? Nie porównujcie się. Dlaczego ludzie wyglądają lepiej czasami niż inni? Bo porównują ludzi z ludźmi, tak? A Paweł mówi, jeśli chcecie się porównywać, to wiecie, do kogo macie się porównywać? Proszę bardzo. Tu jest wasz wzór. Do Chrystusa. Chcesz się porównywać? Porównuj się z Chrystusem, zobaczymy, jak wypadniesz. Pewnie nie najlepiej. No właśnie, bo tak jest. Ja tak naprawdę powiem wam, że spotkałem wierzących, którzy uważają, że udaje im się prowadzić bezgrzeszne życie. Ja się tak zastanawiałem, jak to jest możliwe? Kurczę, ja tak wieczorem, jak taki rachunek sumienia bym robił każdego wieczora i patrzę na każdy dzień, kurczę, tu upadłem, tam upadłem, tu się wnerwiłem, tu źle pomyślałem. Ja cię kręcę, no ja nie jestem w stanie. A oni prowadzą takie, jak to możliwe? I wiecie co? Duch Święty mi pokazał, jak to możliwe. Wiecie, jak to jest możliwe? Jak stoisz daleko od światła, to wydaje ci się, że jesteś czysty. Słyszycie, co ja mówię? Ludziom, którzy twierdzą, że prowadzą bardziej bezgrzeszne życie niż inni wierzący, to mogą tak powiedzieć tylko i wyłącznie dlatego, że stoją bardzo daleko od Jezusa Chrystusa, który jest światłością. Bo jeśli przybliżasz się do Jezusa, to będziesz mówił tak jak apostoł Paweł, który pod koniec swojego życia mówił, jestem największym z grzeszników. Dlaczego tak o sobie mówił? Co tak naprawdę, jego życie wyglądało gorzej niż inny? Nie. Tylko świadomość grzechów wzrasta, im bliżej Jezusa jesteś. Widzicie to? Jezus jest światłem. Jak chcesz widzieć, że jesteś brudny, jak stoisz tyłem do Niego, aby jesteś daleko od Niego? Zbliż się do Niego, a zobaczysz naprawdę, jaki jesteś. Ile jeszcze rzeczy potrzebuje Bóg zmienić w Twoim życiu? Zbliżajmy się do światłości. Porównujmy się z Jezusem, nie z innymi ludźmi. I teraz słuchajcie, o tych niewolnikach. Nie wiem, czy ja to skończę dzisiaj z tymi niewolnikami, słuchajcie. Nie, dlaczego? Jak czytałem ten fragment, wiecie co? Duch Święty mi pokazał kilka małżeństw chrześcijańskich, które znam. I wiecie co? Jestem załamany w pewnym sensie tymi małżeństwami. Dlaczego? Bo ludzie, mężczyźni w tych małżeństwach, bazujący na Starym Testamencie, zbudowali takie małżeństwo, w którym kobieta nie ma własnej woli. A nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Chodzi mi o to, że mężczyzna, oczywiście, jak go spyta, ja kocham swoją żonę, że tak ją zniewala, że ona nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji. Myślicie, że to jest biblijny model? Przepraszam. Miłość, o której ja czytam w Biblii, miłość, którą Chrystus nas umiłował, ta miłość uwalnia, a nie zniewala. Jeśli jesteś w takim małżeństwie, gdzie mąż ci wmawia, żonie cały czas, o kochanie, jak ja cię kocham, ale wiesz, idź umyj gary, idź do pracy, a ja tutaj będę duchowy z Biblią, tak, w domu siedział, ty się zajmujesz wszystkim innym, to sorry, to nie jest biblijny model. Bo ja w mojej Biblii odkryłem, że żona szanuje męża, ma szanować męża, jak najbardziej, Biblia o tym mówi, ale męża, który tak kocha swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół. A jak Chrystus umiłował Kościół? Oddał swoje życie za Kościół, za oblubienicę. I tu mężowie, tu nie chodzi tylko o to, że nie wiem, rekin płynie w kierunku twojej żony, ty dopływasz do tego rekina, wylejesz go po mordzie i uratowali ją. To byłoby łatwe. To dla nas mężczyzn jest naturalne. Ale wiecie co? Co znaczy umierać dla samego siebie, ale tak codziennie? Jak myślicie? Tak codziennie umierać dla siebie. No, to jest o wiele trudniejsze, żeby ruszyć ten tyłek sprzed telewizora, odłożyć pilot i umyć gary na przykład, nie? Bo żona nie ma sił i czasu, żeby to zrobić. Nie? To jest Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus zrobi, jak uczniowie nie mieli umytych nóg. Weszli na ostatnią wieczerzę z Jezusem, ostatnie spotkanie z Jezusem, wszyscy tak wysoko już postawieni w tym rozdali swoje pozycje ministralne w Królestwie Chrystusowym, że żaden nie poczuwał się do tego, żeby przed wejściem do wieczerzy umyć nogi, tak? Z brudnymi nogami do stołu chcą siadać. Bo nie, co? Każdy z nich ma taką pozycję, że nie uniży się. Co zrobił Jezus? Wiedząc, że wszystko ma w swojej mocy. Przebiera się, myje każdemu z nich nogi. Brudne, śmierdzące nogi. No, nie ukrywajmy, takie były. Dlaczego? Dlaczego mężowie nie potrafią tego zrobić dla swojej żony? Bo wzbili się w pychę i czynią je niewolnicami. Naprawdę widziałem wspaniałe Boże kobiety, które przez lata służyły Bogu, miały służbę wśród dzieci. Były bardzo, gdziekolwiek się pojawiały, to słońce świeciło, bo wchodziły do pracy, wszyscy lubili te kobiety, bo tak tryskały tym życiem Chrystusowym. Wyszły za mąż. Boża kobieta idzie do pracy. Nie? Dlaczego? Bo mężowie je zniewolili. Co gorsze, co robią na te mężowie najczęściej? Odcinają jej wszystkie kontakty, jakiekolwiek miała z ludźmi w kościele. I to nie robią niewierzący, to robią wierzący. Wszyscy przyjaciele, wszystkie przyjaciółki nagle nie mają kontaktu. Jest nieosiągalna. Próbuje dzwonić, nie odbiera telefonu. Dlaczego? Bo mąż jej nie pozwala się z tą i z tamtą osobą spotykać. No to nie. Liczy się tylko on i ewentualnie jak są dzieci, też te dzieci. Czyli nasza rodzina i nikt więcej. Zniewolenie. Nie daj sobie wmówić, że to jest miłość. Prawdziwa miłość daje wolność. Prawdziwa miłość uwalnia. Małżeństwo oparte na wolności jest wspaniałym małżeństwem, bo rozwija potencjał i mężczyzny, i kobiety. Tylko taka relacja. Buduje się i zachęca wzajemnie. Nie dajcie się zniewolić. A arcyapostołowie w Koryncie zniewalali ludzi, a ludzie szli, brawo, bili się, cieszyli. Nie? Jesteśmy zniewoleni, ale fajnych liderów mamy, super są. Zniewalający. Po prostu, jak się nazywali ludzie, którzy łapali niewolników? Było jakieś określenie takie na to? Nie chytle, tylko... No, łowcy niewolników, czy jak to się nazywało, tak? No, właśnie. Łowcy niewolników są w kościele. Uważajcie, słuchajcie. I przejdziemy do 12 rozdziału. Paweł mówi, że musi się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich. I tutaj Paweł opowiada o pewnej wizji. On mówi, że znam człowieka, ale tak z kontekstu widać, że mówi o sobie. Mówi o swojej wizji, jaką miał przed 14 lat, czyli 14 lat wcześniej. Wiecie co? Ja myślę, że ja powiem wam szczerze, że ja też miałem kiedyś widzenia i no też przyznaję się do wam dzisiaj oficjalnie, tak jak Paweł musiał się przyznać, ja się też przyznam do tego. A miałem w swoim życiu 25-letniego chodzenia z Bogiem, miałem dwie wizje. Jedną wizję pamiętam, kiedyś organizowaliśmy koncert w kościele. I ja byłem w grupie modlitewnej, która w czasie koncertu miała się modlić o to, żeby ludzie byli zbawiani. I pamiętam, że tak żeśmy rozkręcili tą modlitwę, że po prostu widziałem otwarte niebo. Ja widziałem po prostu niebo otwarte i dusze ludzi, którzy z tego koncertu, po tym koncercie była głoszona Ewangelia i wielu ludzi podejmowało decyzje. To była jedna z wizji. A drugą wizję to moja żona najlepiej opowiada, także jak ktoś chce usłyszeć. Ale co chcę powiedzieć o tych wizjach? Słuchajcie, ciekawe jest to, że w obydwu tych wizjach, jak ja doświadczyłem w swoim życiu, ja nie prosiłem o żadną wizję. To nie było, Boże, musisz mi dać wizję. Boże, musisz. Nie. Bóg daje wizję, kiedy On chce nam je dawać. I to widać w życiu apostoła Piotra, jak miał wizję tego nieczystego jedzenia, pamiętacie, tak? To było potrzebne jemu, tak? Było coś. I Bóg wtedy to... On nie prosił o tą wizję, ona miał. Paweł tu też prawdopodobnie nie pisze nic, że prosił o wizję, tak? Bóg w pewnym momencie mu dał. Może to była wizja, którą dostał, jak on opisuje, że na przykład był jeden dzień w oceanie gdzieś tam, w głębinach morskich spędził jeden dzień, tak? Bo może wtedy miał tą wizję, nie? Może odpłynął całkowicie, utonął czy coś. W każdym razie miał wizję. Był w takim miejscu, w którym nikt z nas nie był. Słyszał takie słowa, których nikt z nas nie słyszał. I słuchajcie, on tutaj nawet nie mówi o nich. Nie? I dlaczego, o czym chcę mówić? Arcypasterze, arcyapostołowie będą w pewien sposób chwalić się swoimi wizjami. Miałem wizję. I wszyscy, wow, Boży mąż miał wizję. Nie? Nie wszystkie wizje, jakie ludzie mają, świadczą o tym, że ktoś jest Bożym mężem. Powiem wam taki przykład. Kiedyś w Wołowie byliśmy na ewangelizacji w rynku wołowskim i jakoś tak się trafiło, że chyba przyszedł taki pijaczek, który chciał nam przeszkadzać w ewangelizacji. No to ja go wziąłem na bok, bo to zazwyczaj jest takie, że jedna osoba musi się niestety poświęcić, żeby odciągnąć takiego delikwenta, żeby nie przeszkadzał. I tak trafiło na mnie. Ja mówię, że chciałem, mimo wszystko, że jesteś pijany, chciałbym ci powiedzieć o Jezusie. Ja widziałem Jezusa! No, jak ty widziałeś Jezusa? Bo ja kiedyś doświadczyłem śmierci i ja widziałem Jezusa. Ja mówię, no i co? I co? Zmienił twoje życie? On, nie! Piję jak piłem, ale widziałem Jezusa, więc jest wszystko dobrze. Ja mówię, nie jest dobrze. Bo co z tego, że widziałeś Jezusa, jeśli nie podjąłeś decyzji, że chcesz, aby był twoim Panem i Zbawicielem? Jeśli, i zresztą powiedziałem mu, nie, że jeśli nie przyjdziesz do tego Jezusa, którego widziałeś i nie przyjmiesz Go do swojego życia, do swojego serca, nie pozwolisz Mu wprowadzić Jego porządek w twoim życiu, to nie licz, że się więcej z Nim spotkasz. Nie? Dlatego wizje czasami, ludzie niewierzący też mają wizje, słuchajcie. Widziałem, nie? Doświadczyłem. Ale co z tym zrobiłeś? Nie? I jeśli ktoś miał wizję, nie, automatycznie nie wrzucajcie go do worka wierzący. No nie, to nie znaczy to. A druga rzecz jest taka, ja ze swojego doświadczenia powiem wam, że te wizje, które Bóg mi dał, to jest niesamowite. Jak widziałem później, jak Bóg uwalniał ludzi, dla których język mi się poplątał. Chodzi mi o to, że tą wizję, którą miałem, jak Bóg powiedział mi, komu mam ją przekazać, jak niesamowite było widzieć, jak Bóg uwalnia te osoby. Jak czyni cuda, żeby uwolnić, bo były związane bólem, cierpieniem, stratą. To była wizja dla kobiet, które utraciły dzieci. Naprawdę. I niesamowitą moc widziałem, jak ta wizja uwalnia kobiety z poczucia winy. Z bólu i z poczucia winy po utracie dziecka, tak? Nienarodzonego dziecka. A jeśli macie kogoś, jakieś takie osoby, słuchajcie, pamiętajcie o tym. Jest, no, Iwona zazwyczaj. To jest ciekawe, ja dostałem wizję, Iwona o niej mówi. Ja jej raz ją opowiedziałem, ona pamięta lepiej ode mnie i przekazuje to kobietom. A naprawdę jest uwalniająca. I to jest piękne właśnie. Jeśli wizja od Boga, ona służy czemuś. To nie jest wizja, że ktoś miał wizję jakichś tam osób i tak dalej, ale nie wie, o co chodzi i tak dalej. To okej, okay, Bóg da ci wyjaśnienie. Jeśli to jest od Boga, Bóg musi dać ci wyjaśnienie, o co chodzi. Tak? I ma to służyć zbudowaniu, a nie burzeniu, dzieleniu, zniechęcaniu, podziałom. I Paweł, tu jest też ciekawa rzecz. Paweł mówi tak, ponieważ miałem niesamowite wizje, mam niesamowite objawienie. To jest ciekawe. Paweł mówi, to z tego powodu też, żebym się zbytnio nie wynosił nad innych, został wbity cierń w moje ciało. I tu jest kolejna rzecz, którą chciałbym. Tu o wizji, o objawieniach, jeśli będziecie chcieli więcej coś porozmawiać, możemy później po nabożeństwie. Ale Paweł mówi, że bardzo często wizje, objawienia, proroctwa i tak dalej budują ludzi cielesność. Bo co? Bo to jest bardzo prosty sposób na to, żeby wpaść w pychę. A pycha idzie przed czym? Dokładnie. I Paweł dobrze o tym wie. Dlaczego on o tych swoich wizjach nikomu do tej pory nie mówi? Tylko w Koryntiach broniąc swojego autorytetu. Żeby nie budować swojej pychy. Żeby się tym nie chlubić. Bo to jest coś, co dostał on od Boga. Dla niego. Nie po to, żeby się chlubił i pysznił, jaki to on jest wspaniały lider, bo miał wizję, tylko po to, żeby może Bóg przez tą wizję chciał go pocieszyć. Zapewnić. Słuchajcie, w życiu Pawła były takie momenty, gdy wszystkie kościoły nawet, które on założył, odwróciły się od niego. Nie wierzycie? Wyobrażacie to sobie? Odwrócić się od apostoła Pawła, który przez wiele lat kładł swoje życie za was? Wyobraźcie sobie, za nas kładł życie, nie? Zakładał kościół we Wrocławiu, robił to przez lata, czynił uczniami, płakał po nocach, modląc się o nas, tak? Poszedł gdzieś indziej, albo inaczej, został uwięziony, został wrzucony do więzienia. Poszła fama w prasie, wszędzie, w telewizji, że to jest taki złoczyńca, że to taki zły człowiek, bo trafił do więzienia, tak? I co? I kościoły w to wierzą, a nie w to, co Paweł wcześniej głosił. Wyobrażacie sobie? Ja sobie to wyobrażam. Poznam wielu pastorów, którzy tego doświadczyli. Ciekawe jest, że my nawet jako wierzący bardziej wierzymy świeckiej, no można tak powiedzieć, szatańskim medium niż drugiemu bratu. To jest niesamowite, naprawdę. Ja nie wiem, jak to jest, ale tak się dzieje. Bo coś w gazecie przeczytałem. Bo na Facebooku ktoś coś napisał. No i co z tego? Wiesz, jakie śmieci ludzie wypisują? A wiesz, jak wygląda praca reportera? Z byle pierdoły zrobią taką sensację, że normalnie kraje prawie do wojny się rzucają, się okaże, że o pierdołę jakąś. Bo im płacą od sensacji, a nie od tego, żeby rzeczywistość opisywać. A ludzie to łykają jako prawda. Prawda jeszcze większa niż Słowo Boże. Nie dajcie się oszukiwać. Nie dajmy się oszukiwać. Media, okej, mogę posłuchać, ale muszę to przecedzić i przesiać przez to, co tu jest opisane. No bo ja nie wiem, ile razy teraz włączam dziennik, to jejku, jakie straszne rzeczy się dzieją. A później tak sobie patrzę w Boże Słowo. W dniach ostatnich będzie tak i tak. Aha. Żyję w dniach ostatnich po prostu. Przecież to nie jest żadna nowina. Biblia już dawno o tym mówiła. I ja żyję w tych czasach. I mam żyć w tych czasach. Bóg daje mi łaskę na życie w tych czasach. Nie daje mi łaskę na życie 2000 lat temu, ale na dzisiejsze czasy mam łaskę. Tylko muszę ją chcieć przyjąć. Boże, daj mi łaskę na te dzisiejsze problemy. Na tą dzisiejszą sytuację. I Paweł mówi w swoim życiu, żeby z powodu objawień i wizji, które miał, nie wpaść w pychę, Bóg dopuścił do tego, żeby w jego życiu pojawił się ból. I naprawdę o tym cierniu to, no, mity takie powstają czasami, ludzie tak dobudowują różne rzeczy. Paweł nie pisze dużo o tym cierniu. Pisze tylko o tym, że tak, po pierwsze to jest posłanie z szatana. To nie, no mamy w Biblii napisane jakby posłanie z szatana. Tam nie ma słowa jakby w oryginale. Posłanie z szatana. Czyli Bóg dopuścił, aby szatan zadał fizyczny ból Pawłowi. Jak to się ma do dzisiejszych Ewangelii, gdzie się głosi, że jak wierzący chodzi z Bogiem, to w sumie nigdy nie choruje, zawsze musi być zdrowy, dużo zarabiać kasy, bo uwierzyłeś w dobrą nowinę. Ja tego w Biblii nie widzę. I tu jest kolejny przykład tego, że tak nie jest. Apostoł Paweł, który miał dar uzdrawiania ludzi. Słuchajcie, Paweł uzdrawiał ludzi. Chusteczki, które dotknęły się ciała Pawła, można było wsadzić w kopertę, wysłać do Warszawy, Ktoś, kto dostał tą kopertę, otwierał, dotykał tą chusteczką chorego miejsca, był uzdrowiony. Taką moc miał Paweł w pewnym momencie swojego życia. A tu samego siebie nie jest w stanie uzdrowić? No nie. Bo Bóg dozwolił szatanowi zrobić coś w jego ciele. Po co? Po to, żeby w ogóle cierpiał? Nie. Paweł bardzo wyraźnie powiedział, że dostałem ten ból, abym nie policzkował, abym nie wpadł w pychę. To jest moja słabość. Ale Bóg zezwala na tą słabość, żebym nie wpadł w pychę. Bo mógłbyś, Paweł, czy nie mógłbyś się szczycić i wynosić nad tych apostołów i nad wszystkich innych? O, zobaczcie, ile zrobiłem. Nie ja, ale Boża łaska we mnie. Paweł tą świadomość musiał pilnować cały czas. I został wbity mu cień. 3 razy. Czy Bóg odpowiada czasami na wasze modlitwy? Nie? Myślicie, że coś z wami jest nie tak? Nie. Po prostu w Bożym planie Bóg nie chce ci to dać, o co prosisz. Paweł powiedziane jest 3 razy prosił. Boże, tak mnie boli, zabierz ten ból. Jaką dostał odpowiedź?
Nie.
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Masz moją niezasłużoną przychylność. Bo tak definiujemy łaskę. Masz moją przychylność, żebyś zniósł ten ból. Żebyś mimo tego bólu dalej mi służył. I mamy takich niesamowitych Bożych ludzi, jak ten Niki Wójcić, tak? Człowiek bez rąk, bez nóg, jest ewangelistą i głosi Ewangelii. Tysiące ludzi przyprowadza do Chrystusa. Bóg nie odnowił mu rąk i nóg, ale on mimo to głosi. Jest radosnym wierzącym. Wyobrażacie sobie? Ja sobie wyobrażam, bo znam Boga. I wiem, że Bóg uwalnia i daje nam łaskę na różne rzeczy, które spotykają nas w życiu. I ta łaska jest jego odpowiedzią tak naprawdę na twoją modlitwę. Łaskę, że zniesiesz ten ból, że zniesiesz to cierpienie, a nie, że zabierze ci to cierpienie. To jest łaska. Tak się też łaska objawia. Paweł mówi coś takiego. I możemy się domyślać, co to było ten cień. W niektórych tłumaczeniach jest pal. Pamiętacie w filmie moim ulubionym zresztą Przygody pana Michała Wołodyjewskiego. Pamiętacie tam, jak dopadli Azję, co mu zrobili? Nabili go na pal. To tu w oryginale jest takie słowo, które można przetłumaczyć. Cierń został wbity albo zostałem wbity na pal. To taki ból odczuwał Paweł. Nie wiemy do końca, co to było. Niektórzy mówią tutaj o jakichś cierpieniach fizycznych, niektórzy o psychicznych. Niektórzy mówią, że miał epilepsję, niektórzy że miał takie choroby, takie wstydliwe, byśmy powiedzieli. On miał taką wstydliwą chorobę, która sprawiała, że no właśnie, że czuł się uniżony, poniżony. I były takie choroby w starożytności, które też były. Na przykład trąd, tak? Był uważany w czasach starożytnych, no, że to jest kara Boga za coś. Więc Paweł miał podobną chorobę, która sprawiała, że w oczach takich ludzi niewierzących, że on coś, że... Dokładnie, że coś z nim nie tak jest, nie? I Bóg dopuścił do tego, po to, żeby uchronić go przed pychą. Bo tak naprawdę, zobaczcie, jak wielkie spustoszenie pycha sieje w moim życiu i w życiu ludzi wokół nas. Ludzie wywyższają czasami różne grzechy. Ja słyszę, jak ludzie wierzący wywyższają grzech cudzołóstwa, rozwody, jak się wywyższa w kościołach. Ale to wcale nie są najgorsze grzechy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę. Bo najgorszym grzechem, o jakim ja czytam w Biblii, to jest pycha. Za ten grzech szatan został zrzucony z nieba. Zdajecie sobie sprawę? I z pychą jest taki problem, że jej na pierwszy rzut oka nie widać. Uf, jak ktoś tu złożył, to wszyscy wiedzą. Tak, nie? Mamy dowody, mamy to i tamto. Jak ktoś ukradnie, też wie, wszyscy o tym wiedzą, tak? Łatwo jest udowodnić. Ale udowodni komuś, że jest pyszny. Nie? Ale jest pycha jest o wiele bardziej niebezpieczna. I z tego powodu Paweł wcale się nie pogniewał na Boga, że mu dał ten cień. Powiedział, że to jest ku jego dobru. Żeby uchronić go przed najgorszym grzechem, przed pychą. Mówi to tak, dlatego mam upodobanie w słabościach. No kto z was ma upodobanie w słabościach? Kurczę, nie radzę sobie z tym. No, nie jestem taki niedołężny w tym. Tak? On się mówi, że mam upodobanie w słabościach. Mam upodobanie w zniewagach. Czyli ktoś obelżywie o tobie mówi. On mówi, że mam upodobanie w tym. Mam upodobanie w potrzebach. Kto z was ma potrzeby? Jakiekolwiek potrzeby. Macie, czy nie? Tylko Andrzej ma? Ja cię kręcę. Wszyscy nie mają potrzeby. Nie, no ładnie. Prześladowania. W uciskach dla Chrystusa. Albowiem wtedy, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dlaczego? Dlaczego tak ważne jest być świadomy tych naszych słabości, naszych potrzeb i tak dalej? Bo wtedy tak naprawdę potrzebujemy Boga. No jak ja sobie sam radzę, po co mi Bóg? No dokładnie. W jakichś dziedzinach sobie dobrze radzę, to kto z nas pamięta w ogóle, że zwróci się, Boże, pomóż, nie? Po co, jak ja sobie sam radzę, nie? A Paweł mówi, właśnie wolę te miejsca, wolę te momenty mojego życia, gdy nie mogę polegać na sobie. Bo wtedy przychodzę do Boga. Bo wtedy biegnę przed Jego tron miłosierdzia i proszę o łaskę i pomoc na daną sytuację. I to jest piękne w chrześcijaństwie, słuchajcie. Paweł w 11 wersecie mówi tak, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Zobaczcie, nie? Tak naprawdę, jakbyśmy wzięli życie apostoła Pawła i tych ponad arcyapostołów ponad nim, którzy siebie uważali za lepszych od niego, jakbyśmy zrobili zestawienie, Paweł na pewno wypadał o wiele lepiej od nich. Jakbyśmy brali, nie wiem, cechy charakteru, to co Bóg przez nich zrobił, Paweł wygrywa zdecydowanie. Ale Paweł świadomy tego, jaki ma obraz samego siebie. Jestem niczym. O czym mi to mówi? Tak? Cień co mu pomaga? Uświadamiać sobie, że wszystko, co mam w moim życiu, moje powołanie, moje dary, moje zdolności, żeby coś zrobić, to wszystko jest od Boga. Bez Boga nie miałbym nic. Ta świadomość pozwala nam uświadamiać sobie, że jestem nikim, ale mam. To uświadomienie nie jest złe, słuchajcie. Jak ja uświadamiam sobie, że jestem nikim, ale mam wszechmocnego Boga po swojej stronie, to zmienia wszystko. Ja nie potrafię zmienić, uzdrowić kogoś, ale mam Boga za sobą, który potrafi. Który potrafi wzbudzać nawet martwych. Który potrafi uzdrawiać takie sytuacje, z którymi my ludzie sobie nigdy nie poradzilibyśmy. Bóg przynosi uzdrowienie. Bóg przynosi uwolnienie. Bóg wnosi nową jakość do naszego życia. On to robi. Nie polegam na sobie, polegam na Bogu, który wszystko może. I wtedy idziemy do przodu. Wtedy zwyciężamy. Dalej. Paweł mówi tak. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. I powiem wam, takie fragmenty jak ten czasami może nie mnie zawstydzały, ale zaczynałem się zastanawiać, czy ja jestem we właściwym miejscu. Bo ja jakoś, kurczę, no nie widzę ani znaków, ani cudów, ani przejawów mocy. Coś, kurczę, ze mną i z moją społecznością jest nie tak. Ale wiecie co? Nie musimy się tak czuć. A Bóg mi odpowiedział na to pytanie. Po pierwsze, Bóg zadał mi pytanie, co jest największym cudem w twoim życiu? Czy widziałeś jakiś cud? Nawet się zastanawiam, no kurczę, nie wiem, żeby, nie wiem, komuś rękę wyprostowała się, jak miał chorobliwie zgiętą, albo, no nie widziałem takiego, nie byłem świadkiem akurat takich rzeczy, ale później myślę, kurczę, no przecież największym cudem w moim życiu jest to, że ja jako poganin narodziłem się na nowo. Przeszedłem z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. To w jednej chwili Bóg zrobił. Narodziłem się na nowo. To jest cud. Czy widziałem więcej takich cudów? Widziałem. Bo widziałem osoby, które przyprowadzałem do Chrystusa. I też nie wiem jak, patrzę nawet patrząc w ich oczy, widzę, że mówię im o Jezusie, coś się zmienia. Oblicze się zmienia. bo ktoś przyjął Jezusa. To są cuda. A druga rzecz. Zwróćcie uwagę, zobaczcie, jak my lubimy wyrywać z kontekstu. Paweł mówi, znamiona potwierdzające godność apostoła. Kto to był apostoł?
No, dobrą.
Dokładnie. Ktoś, kto został posłany do nowych miejsc, by głosić. My dzisiaj nazywamy ich misjonarzami. Ale słuchajcie, czy nie jest tak, kiedy Jezus powiedział, że takie znaki i cuda towarzyszyć wam będą. Mówił tak? Do swoich uczniów mówił. A powiedział, co mają robić, żeby te znaki i cuda się działy? Pamiętacie? My zapominamy o tym. Ale Jezus powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię i czyńcie uczniami. A te znaki będą wam towarzyszyć. Komu te znaki towarzyszą? Ludziom, którzy jadą na pola misyjne. Często słyszę, jak pastor Sibeli, który z Ameryki pojechał do Afryki głosić Ewangelię, i on opowiada, jakie znaki i cuda się działy przez niego, czy z zespołu misyjnego, który on działał. Ja tak, o, ja też bym tak chciał, nie? Ale przecież Biblia obiecuje. To jedź głosić Ewangelię do innego kraju. Będziesz widział znaki i cuda, które Bóg będzie czynił. Bo Bóg co robi? Bóg potwierdza, że to słowo Ewangelii, które głosimy w nowym miejscu, w innym kraju i tak dalej, Bóg potwierdza to, te słowa, właśnie mocą, znakami i cudami. Jakby to jest taka Boża pieczęć, że On za tym stoi. To nie jest tak, że przychodzimy do kościoła wierzących i teraz modlimy się, Boże, daj nam znaki i cuda, bo my chcemy być takim pierwszym kościołem, muszą być znaki i cuda, i mantrują, aż wydaje mi się, że jakieś znaki i cuda się dzieją. Ale te znaki i cuda, my musimy pamiętać, one towarzyszą głoszeniu Ewangelii. Naszym zadaniem nie jest koncentrować się na znakach i cudach, ale na głoszeniu Ewangelii. Jeśli będziesz głosił Ewangelię, nie wiesz, co się wydarzy. A jak ktoś, do kogo głosisz, narodzi się na nowo, to już jest cud. Naprawdę to jest cud. Cud nowego narodzenia. To jest najwspanialsza rzecz w moim życiu i w życiu osób, do których głosiłem i się nawróciły. I co ciekawe, właśnie, nie wiem, jakieś ostatnio, tak jakby mówię do Iwony, ty, ja się chyba starzeję, no. Bo akurat, tak jak mówiłem na grupie, nie, jak sobie w ostatnim tygodniu Bóg mi przypomniał osoby, które przyprowadziłem do Jezusa, który Bóg użył mnie, żeby komuś głosić Ewangelię, i ktoś się nawracał. I mam kilka takich osób. Jak sobie pomyślałem, kurczę, ciekawe, czy te osoby chodzą dzisiaj z Jezusem. No i do kogo miałem kontakt, wysyłam, słuchaj, jak tam twoja relacja z Jezusem, nie? Albo czy dalej chodzisz z Jezusem, czy takie po prostu pytania sprawdzające, że się tak wyrażę. I ku mojej zbudowaniu, słuchajcie, wszystkie te osoby odpowiedziały, słuchaj, no, akurat moja kuzynka. To jest ta dziewczyna, o której wam opowiadałem, że miała 9 lat, jak się nawróciła. Myślę sobie, może mi się to wydawało, może coś tam. Piszę do niej. Słuchaj, czy kochasz Jezusa? Ona. A nie, czy pamiętasz to nasze spotkanie modlitewne w stole, nie? Ona mi odpisuje. Pamiętam, bo od tego dnia zaczęła się moja przygoda z Jezusem. Wow! Jest! Chwała Bogu! 20 parę lat później ona dalej chodzi z Jezusem. Bo wtedy wyznała swoją wiarę i narodziła się na nowo. Czy to nie jest piękny cud? Słuchajcie, to jest piękny cud. Dzisiaj ma swoją rodzinę, ma swoje dzieci, ale chodzi z Jezusem. I to widać, bo w jej postępowaniu, w jej zachowaniu, w jej uśmiechach, to widać, że ona po prostu ma inne życie. Bo narodziła się na nowo. Piękny cud. I słuchajcie, ten... Tu jest taka kolejna przykra rzecz, o której Paweł mówi. Mówi tak. W 15 wersecie. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? A powiem tak. To jest bolączka liderów, pasterzy. Ja naprawdę widziałem zdruzgotanych pastorów, którzy... Ja pamiętam mojego pierwszego pastora, który wiele lat, chyba przez 8 albo i więcej lat służył w kościele. Naprawdę kładł życie swoje za ludzi. Kosztem czasami swojej rodziny. Usługiwał 24 godziny na dobę. Kto potrzebował, mógł zadzwonić. Pastor zawsze szedł pomagać. A po tych 8 latach ludzie, których on kochał, wyborami demokratycznymi przegłosowali, że wyrzucają go z kościoła, nie? Myślicie, że to nie boli? Boli, nie? Ja widząc jego doświadczenie, widząc doświadczenie jeszcze kilku pastorów w swoim życiu, powiedziałem: Boże, nie rób mi tego numeru. Wszystko zrobię w kościele, tylko żebym nie był pastorem. Ja nie chcę być wyrzucony po prostu przez ludzi, których kocham, tak? No. Paweł tak tego doświadczał i wielu liderów też dzisiaj tego doświadcza. Ludzi, których kochamy, niestety nie oddają tym samym. No. Może są niedojrzali, może potrzebują jeszcze czegoś doświadczyć w swoim życiu. Nie potępiam ich, tylko po prostu mówię, że tak jest. I tak może być. I zakończę w ten sposób. Coś mi te kazania ostatnio takie długie wychodzą. Dawajcie jakieś znaki, inne rzeczy. Kończę, nie wiem, okna trochę porozszczelniajcie, żeby się nie pozaspiali. Słuchajcie, ten 12 rozdział kończy się tak. Po tych wszystkich wizjach, objawieniach o cierniu. A, słuchajcie, dobra, o cierniu. No. No ja myślałem o swoim cierniu, czy ja mam. Spróbujcie przyjrzeć się waszemu życiu, jak coś doświadczacie z Bogiem. Czy czasami Bóg nie zostawia wam jakiś cierń? Bo ja myślę, że w swoim życiu chyba znalazłem taki cierń, mam. To nie jest jakiś fizyczny ból, ale to jest coś, co się przez lata się nie potrafię uwolnić. No to jest takie coś... No świadomość... No dobra, no nie będę mówił, to jest mój cień. Zostawiam to. Świadomość po prostu, że coś straciłem, tak? I to jest nie do odzyskania. A może to będzie mój cień do końca życia, nie wiem, tak? Może. Paweł kończy ten 12 rozdział, mówi tak. Mówi o swoim kolejnym przyjściu do Koryntu i mówi tak. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał. I że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim byście chcieli. Lecz, że może będą... Słuchajcie, to jest mowa o Kościele. Co może być w Kościele? Czego Paweł oczekuje, że zastanie w Koryncie? Mówi tak. Że będą swary, czyli kłótnie, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się i nieporządki. To są wszystko rzeczy, które on się spodziewa zastać w Kościele w Koryncie, słuchajcie. Czy nie może się trafić, że w naszych kościołach to wygląda podobnie? Swary, zazdrość, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. To jest naprawdę bardzo powszechne w kościołach, słuchajcie. A niestety tak jest. No, ale listy Pawła miały służyć, żeby wprowadzić ten porządek. Listy Pawła miały się rozprawić z tymi grzechami, ale on się boi, że te jego listy nic nie dały. On się boi, że przyjdzie, dopiero będzie musiał wszystko poustawiać. Nie wiemy do końca, jak było w rzeczywistości, bo nie mamy trzeciego listu, w którym byłoby opisane, że Paweł przyszedł i rzeczywiście było już wszystko w porządku, ale on obawia się tych rzeczy. Co więcej, w 21 wersecie mówi, że obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali grzechy nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Teraz o co tu chodzi? No dobrze. Wydaje nam się, nie wiem, rozumiecie ten tekst, jak tak wam tak rzucam go w tej chwili? No nie za bardzo. Ale wiecie dlaczego? Bo musimy znowu wrócić do kontekstu listu do Koryntian. Z czego słynie Korynt? Tak, co w pogańskich świątyniach się robiło? Orgie, pijaństwo. Dokładnie. On mówi tak. Już nie robicie tych rzeczy. Tak? On mówi, ongiś popełnialiście te rzeczy, jak grzechy nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości. Ale mówi, ale niektórzy z was z nich się nie upamiętali. Co to znaczy? Oni nie żyją. Nie, właśnie nie żyją już tym. On mówi, ongiś robiliście te rzeczy, ale żeście nie odpokutowali. O co chodzi? bo w kościele tego nie robili. Ale co? Co jest w ich głowach? Pamiętajcie, odpokutowali. To nie jest, że nie ubiczowali się albo 40 dni w workach siedzieli, tak jak niektórzy wierzący mają pomysł, to znaczy odpokutować. Tylko nie zmienili swojego myślenia odnośnie tego. Co znaczy? Dla nich to nie jest dalej grzech. Nie nazywają tego grzechem. I Paweł mówi, będę musiał przyjść i niektórych was zawstydzić, wytykając wam to, że nie widzicie, że to jest grzech. Zmieńcie swoje myślenie. Zdefiniujcie to jako grzech. Bo jeżeli tego nie będziecie definiować jako grzech, to co? To nie będziecie z tym grzechem przychodzili po Boże przebaczenie, no bo to przecież nie jest grzech, tak? Tolerujemy te rzeczy, co świat robi. Po prostu. To nie jest złe. Biblia mówi, co jest dobre, a co złe. Boże Słowo definiuje. Po to mamy zakon, po to mamy prawo, żeby nam zdefiniowało, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Po to zakon został dany. Żebyśmy umieli rozróżniać, co jest, co nie jest. Co jest dobre, co jest złe. Nie po to, żeby nas zbawić, ale po to właśnie, żebyśmy umieli zdefiniować grzech. A rozwiązaniem tego grzechu jest zawsze Jezus. Zawsze jest, zawsze Zbawiciel. Zawsze ten, który ratuje. To tyle na dzisiaj, słuchajcie. Pomódlmy się. Panie, Ty znasz dobrze serce każdego z nas. Jeśli my potrzebujemy odpokutować czegoś, to znaczy zmienić swoje myślenie na jakiś temat, na jakieś, nie wiem, rzeczy, które my nie nazywamy grzechem, a są według Twojego Słowa, to proszę Cię, byś przez swojego Ducha Świętego pokazywał nam takie miejsca, takie rzeczy w naszym życiu, które nie, uważamy, że nie są złe, ale według Twojej oceny są złe. Pomóż nam widzieć te miejsca, pomóż nam widzieć te grzechy, abyśmy mogli je przynieść przed tron miłosierdzia, wyznać je Tobie i odwrócić się od nich i żyć z Jezusem. Żyć w wolności. Bo każdy grzech tak naprawdę zniewala. Prowadzi nas do kolejnego grzechu i kolejnego, i kolejnego. Chcemy być wolni, Panie. Wolni nie do grzeszenia, tak niektórzy wmawiają, że głosząc łaskę, to zachęcamy ludzi do grzeszenia. To jest nieznajomość łaski. Łaska uwalnia Cię od grzechu, abyś był wolny i żył bez niego. Abyś żył uwolniony od tych rzeczy, które Cię wiążą, zniewalają, które powstrzymują Cię przed pójściem na 100% za Chrystusem. Panie, objawiaj nam takie miejsca i uwalniaj nas. Prosimy o to w imieniu naszego kochanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.